Bliskie spotkania. Program społecznościowy użytkowników wolnych mediów. Witam wszystkich na czacie wolnych mediów w programie Bliskie spotkania. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat aborcji. Jest to temat bardzo taki poruszający wszystkich ludzi, nie tylko w Polsce i na całym świecie. Porozmawiamy o prawie, głównie o prawie aborcji w Polsce. Czy powinna być ta aborcja w Polsce dopuszczona na pełnym wymiarze, czy też powinna być całkowicie zakazana? Przypomnę, że jak na razie prawo polskie dopuszcza, aby ciąża została przerwana, gdy ciąża ta zagraża życiu lub zdrowiu matki, lub też badania wykazały, że płód jest deformowany lub cierpi na nieuleczalną chorobę. Ciąże też powstałe w wyniku przestępstwa do 12 tygodnia również mogą być za zgodą matki wykonywane. Zatem chciałem może tutaj użytkowników, którzy mają mikrofony, zapytać, co wy uważacie na temat aborcji. Czy powinna ona być w Polsce legalna, czy nie? I może w jakich aspektach?
Uważam, że powinna być dopuszczalna. Ale to nie chodzi o to, że państwo musi zezwalać na to, czy zabraniać tego, ale to musi wyjść od kobiety, że na przykład nie chce posiadać dziecka. Tak uważam.
A co uważa drugi użytkownik Hartwald?
Moim zdaniem większość ludzi popełnia zasadniczy błąd, doszukując się przede wszystkim granicy pomiędzy tym, kiedy człowiek zaczyna być człowiekiem, a kiedy jest tylko garstką komórek. Taka granica jest całkowicie sztucznym tworem, bo płód się rozwija cały czas płynnie i nie ma jakichś takich skokowych jakichś momentów, kiedy by nagle dokonywała się rewolucja, tylko od momentu zapłodnienia po narodziny, a nawet dorosłość, rozwój jest ciągły, w związku z czym im dłużej płód żyje, tym większą ma wartość jako istota. W związku z czym powinniśmy przede wszystkim się zastanowić, czy nasze podejście na rozgraniczenie, na działanie dobre i złe, czyli że narodzony, nienarodzony, karać, nie karać, takie podejście jest słuszne, bo świat jest bardziej złożony niż tylko na tak lub nie.
Zatem tutaj mamy zdania również bardzo podzielone. Moim zdaniem aborcja powinna być legalna, ale w takim sensie, jak tutaj jest na razie, jak to ukazuje prawo polskie, czyli w przypadku, gdy aborcja czy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki, lub badania wykazały, że to dziecko jest zdeformowane lub nieuleczalne, no i oczywiście w wyniku różnorakich przestępstw typu gwałty, stosunki kazirodcze. Myślę, że tutaj te prawo polskie nie powinno być już nadmiernie modyfikowane, gdyż jest jak na razie bardzo dobrze usytuowane i zrobione, z tym, że jeden problem tylko polega na tym, że lekarze czasami bardzo różnorako i mylnie oceniają, czy dana ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki. I spotykałem nawet się z wieloma przypadkami, czy to czytając artykuły w internecie, czy oglądając artykuły i programy w telewizji, że lekarze bardzo mylnie oceniali to, że ciąża dana zagraża lub nie zagraża zdrowiu matki i najczęściej dochodziło do śmierci tuż przy porodzie, co było spowodowane właśnie źle ułożonym pozamaciczną ciążą, źle ułożonym płodem lub chorobami, które ten płód już posiadał w trakcie swojego rozwoju w macicy. I tutaj niestety właśnie ta mylność lekarzy powodowała to, iż ten płód, znaczy nie płód, tylko matka razem zresztą z płodem i dzieckiem umierała na stole operacyjnym. Zatem też uważam, że te polskie prawo powinno być troszeczkę bardziej zreformowane i ten taki margines błędu powinien być znacznie poszerzony, że w przypadku jakichkolwiek przesłanek, że ciąża ta może zagrażać życiu lub zdrowiu matki, powinna matka wtedy, a nie lekarz, decydować, czy takowy zabieg usunięcia ciąży, zabieg aborcji usunąć. Przejdźmy może jeszcze do przyczyn wykonywania aborcji. Według najnowszych danych i ankiet, które były przeprowadzane w całej Europie, powody do aborcji młodych matek, powody do aborcji, jakie zmuszają zmuszały młode matki do usuwania ciąży, były następujące: medyczne, czyli mniej więcej wady wrodzone lub zagrożenia życia lub zdrowia matki. Za tym powodem opowiedziało się 4% ankietowanych. Gwałty i stosunki kazirodcze, tutaj opowiedziało się za taką przyczyną najmniej, bo 1/4% ankietowanych. Powody osobiste, czyli za młoda matka lub za stara matka lub nie mająca czasu na wychowywanie dziecka. Tutaj opowiedziało się najwięcej osób, aż 53% wszystkich ankietowanych. Względy ekonomiczne 14% i problemy rodzinne, problemy małżeńskie 25%. Co myślicie, drodzy użytkownicy, na temat właśnie tych przyczyn? Która z nich powinna być respektowana przez polskie prawo, a która wręcz odwrotnie?
Uważam, że powinno się dopuścić, a w końcu chodzi o to, o pieniądze, bo jeżeli kobieta chce usunąć, po prostu usunie, no nie ma siły. No. Chodzi o to, żeby to się opierało na prawdzie, bo jeżeli się to będzie tylko, bo prawo zabrania, bo i tak dalej, to nie wyjdzie. Kto ma pieniądze, to robi sobie zabieg, pasuje. No i o to chodzi.
Ja tutaj jeszcze dodam, że wiele osób, które chcą dokonać aborcji, wyjeżdżają po prostu za granicę, poza terytorium Polski, i tam tą aborcję legalnie dokonują. Także tutaj też musimy to wziąć pod uwagę, że czy należy pozwalać na to, żeby dochodziło do tak zwanej szarej strefy, prawda, i do nielegalnych aborcji. Czy może lepiej pozwolić, żeby aborcje dokonane zostały no, niejako też na życzenie w zgodzie z prawem, ponieważ takie aborcje były, są i będą, a wszystkie nielegalne aborcje dodatkowo zagrażają zdrowiu matki, prawda? Ponieważ nie wiadomo, w jakich warunkach są dokonywane. Osoby najbardziej zamożne wyjeżdżają po prostu na zagranicę, na przykład do Wielkiej Brytanii.
O czym to mówimy, prawda?
Ja jestem zwolennikiem patrzenia na takie poważne sprawy z szerokiej perspektywy, także wziąłbym pod uwagę wiele czynników. W obecnej chwili to bym wziął pod uwagę nawet przeludnienie planety jako jeden z czynników, które powinny decydować o takich sprawach. Natomiast nie patrzę na płód jako coś unikatowego, dlatego że płód w pewnych kolejnych fazach rozwoju przypomina strukturą i sposobem funkcjonowania każdego innego ssaka, a nawet na wczesnych etapach rozwoju to nawet starsze formy życia, na przykład gady. W związku z czym ciężko tu mówić, że to jest unikalne, bo to jest życie ludzkie. To by było życie ludzkie, a do momentu, kiedy nie rozwinie się odpowiednio, to jest życie i po prostu życie, a nie ludzkie jeszcze. W związku z czym trzeba, myślę, dobrać właśnie nasze podejście do tego, w jakim fazie rozwoju jest. I chronić życie ogólnie na Ziemi musimy, prawda? Ale to nie powstrzymuje nikogo przed na przykład zabijaniem komarów, bo to jest walka o istnienie w zasadzie, nie? Musimy na przykład, tak jak wszystkie istoty mięsożerne, zjadać też inne istoty. W związku z czym pewna śmierć czasem jest konieczna dla większego dobra, to znaczy dla przetrwania na przykład innego gatunku. W związku z czym, jeżeli płód jest na wstępnym etapie rozwoju, jego śmierć może przynieść więcej korzyści dla innych istot, natomiast ten płód nie stanowi wielkiej wartości, jako że nie jest rozwinięty, nie jest wykształcony, nie jest unikatowy, on jest dopiero potencjałem, który być może byłby czymś dobrym, ale tylko być może. Nie możemy żałować potencjału, bo gdybyśmy tak podeszli do tematu, to byśmy musieli żałować każdego plemnika, bo on też stanowi jakiś potencjał, prawda? Natomiast potencjał to trochę za mało i myślę, że właśnie podchodząc w ten sposób do sprawy, powinniśmy w momencie, kiedy już płód stopniowo zaczyna być coraz bardziej wartościowy, coraz bardziej drastycznie podchodzić do oceny tej sytuacji i czy dozwolić, czy nie dozwolić, ewentualnie jak karać kogoś za dokonanie takiej aborcji. W tym momencie w praktyce ja bym tak zrobił, żeby kara przysługiwała jakby niejako z urzędu, natomiast przy początkowych fazach rozwoju płodu była tak znikoma, że była po prostu osoba, która by się tego podejmowała, miałaby na uwadze, że dobrze, mogę zrobić, ale konsekwencje są takie i takie. Ta osoba by decydowała, co jest lepszym, co jest większym dobrem. Chodzi o to, żeby ta kara była przede wszystkim bodźcem do poważnego podejścia, przemyślenia konsekwencji. Natomiast wiadomo, że jeżeli byłaby sytuacja zagrożenia życia dla kobiety, to w tym momencie wiadomo, że lepiej jej życie ratować, bo jej życie jest znacznie bardziej wartościowe jako osoby, która w pełni czuje, ma wykształconą świadomość, która przez długi czas rozwijała swoją osobowość, to ta istota jest naprawdę dużo bardziej wartościowa niż garść komórek, które właściwie nie myślą, nie czują jeszcze, nie funkcjonują sprawnie i są przede wszystkim nie są niezależne. Także mówię, uzależniłbym to po prostu od stopnia rozwoju, podejście i nie rozgraniczałbym naprawdę tak, że jest coś czarne i lub białe i ten jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności, a tamten to jest potępiony po wsze czasy. Po prostu trzeba się zastanowić i podejść racjonalnie, bo takie dzielenie na dwie kategorie, tylko dwie kategorie, jest wielce krzywdzące dla wszystkich.
Ja bym tutaj jeszcze dodał jedną kwestię. Mianowicie często, jeżeli kobieta decyduje się na aborcję, to też nie pyta ojca dziecka o to, czy on chce dokonać takiej aborcji. Ewentualnie jest też druga sytuacja, że ojciec domaga się aborcji i wywiera presję na matkę, więc tutaj też trzeba byłoby te kwestie poruszyć. No a jest jeszcze jedna rzecz dotycząca stosunku chrześcijan do aborcji, a zwłaszcza katolików, ponieważ dla nich wygląda na to, że ważniejsze jest to, czy dziecko się urodzi, czy zostanie dokonana aborcja, czy nie, niż to, co się z tym dzieckiem dzieje później. Musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli zmusi się matkę do urodzenia dziecka, no to ktoś się musi tym dzieckiem potem zajmować. I zazwyczaj spada ten obowiązek właśnie na matkę, a jeżeli przejmuje opiekę nad dzieckiem państwo, czy tam jakiś dom dziecka, prawda, to ta matka musi płacić alimenty. Myślę, że tutaj Kościół bardziej dba o dzieci nienarodzone, ponieważ chodzi mu głównie o to, żeby je ochrzcić, żeby była jak największa liczba katolików, niż to, co się z tymi dziećmi dzieje. Czyli podsumowując, dla Kościoła jest ważniejsze to, czy ile jest dzieci ochrzczonych, niż to, ile ich wychowuje się w dobrobycie i ma zapewniony spokojny byt.
Właśnie mi się wydaje, że to podejście katolików jest brakiem tolerancji, bo to jest próba narzucenia własnych poglądów za wszelką cenę wszystkim. Czyli nikt nie mógłby wtedy decydować o losie płodu, który bezpośrednio jego dotyczy, czyli rodzic nie mógłby o decyzję podejmować o własnym dziecku. Natomiast Kościół za niego chce decydować i po prostu wtrąca się w życie, kiedy to niekoniecznie musi mieć uzasadnienie jakieś racjonalne. To jest, uważam, krzywdzące.
A może w związku z tym, że rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecka całkowicie, na ich barki kwestię aborcji zrzucić? Niech oni decydują, czy chcą mieć potomka, czy nie. W końcu oni to dziecko stworzyli, prawda? Czy raczej jej płód stworzyli. Oni będą ponosili konsekwencje, zarówno finansowe, jak i psychiczne, w przypadku gdyby dokonali tej aborcji. Dlaczego na przykład państwo ma decydować o tym, czy aborcja zostanie dokonana, czy nie? Może najprościej rodzicom dać takie prawo.
Co do Kościoła, to jeszcze tutaj myślę, że to jest taka czysta zagrywka i porównam tutaj chociażby tę kwestię i zdanie Kościoła na temat aborcji do takiej firmy i klienta. Zawsze firma, tutaj w zacytowaniu Kościół, będzie starał się, aby ten drugi klient, w zacytowaniu dziecko, się urodziło, no bo wiadomo, no, każdy człowiek zawsze urodzony tutaj w obrzędzie katolickim będzie potencjalnym klientem dla Kościoła, może źle to trochę nazwałem, może nie klientem, ale takim darczyńcą, bardzo ładnie tutaj powiedziane, ponieważ za chrzest takie dziecko, może rodzice jeszcze wtedy będą musieli zapłacić, następnie potem sakrament małżeństwa, no i oczywiście na końcu po wielu latach pogrzeb.
Zapomniałeś jeszcze o tym, że ta osoba będzie chodziła do Kościoła i będzie na tacę rzucała przez całe życie, no. Nie tylko będzie płaciła, kiedy jest jakaś ceremonia.
Tak, oczywiście i myślę, że to jest taki podstawowy czynnik, chociaż nie mniej to osądzać, czynnik, aby Kościół twierdził tak, jak twierdzi, bo jeżeli te aborcje byłyby przez Kościół dozwolone, to myślę, że ilość aborcji by bardzo, bardzo drastycznie wzrosła, przez co Kościół mógłby tracić tutaj kolejnych wiernych, czyli kolejnych tutaj płatników i takich darczyńców.
No, nie zapominajmy przy tym wszystkim, że liczy się też ogólna ilość cierpienia w rozrachunku. No bo jeżeli dziecko jest dzieckiem niechcianym i zmusi się rodzica do wychowywania tego dziecka, lub dziecko nawet trafiłoby do domu dziecka i państwo by się zajęło jego opieką, to dziecko niekoniecznie będzie miało dobry rozwój, a w wielu przypadkach naprawdę będzie cierpieć przez wiele, wiele lat. I nie wiem, czy to Kościół nazywa humanitaryzmem, skazywanie dziecka na taki właśnie los. I często się właśnie mówi jako argument, że nie wiesz, czy dziecko by cierpiało, a jak usuniesz ciążę, to już się nie dowiesz. No ja mówię, no to dobra, no to co, dziecko jest w tym momencie królikiem doświadczalnym, będziemy sprawdzać, czy go boli, czy go nie boli. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć tak, bo powiem po prostu szczerze, otwarcie. Moja matka miała ochotę usunąć ciążę ze mną. Rodzina ją poprzez właśnie względy katolickie, bo cała rodzina wierząca ją namówiła, żeby tego nie robiła. I ja całe życie słyszałem bardzo nieprzyjemne teksty i bardzo nieprzyjemne sytuacje miały miejsce, kiedy ja po prostu słyszałem, że ja jej zrujnowałem młodość, czy że jestem winny jej ciężkiego życia. Więc muszę za to płacić. Także z własnego doświadczenia powiem, że to nie jest najlepsze wyjście, przymusić rodzica, który nie chce być rodzicem.
Według mnie, jeżeli już dochodzi do takiego przymuszania, to państwo powinno zadbać przede wszystkim o to, żeby, jeżeli już zmusi taką matkę do urodzenia dziecka, zapewnić mu nową rodzinę, prawda? A przede wszystkim starego rodzica nie obciążać tutaj kosztami, bo pamiętajmy, że teraz, jeżeli dziecko trafi do domu dziecka, no to rodzic musi płacić na nie alimenty. Oczywiście mamy tutaj takie punkty katolickie, gdzie można oddawać niby dziecko, wiesz, podrzucać do jakiegoś kościoła czy coś anonimowo i wtedy wszystko jest niby ok, no ale zgodnie z literą prawa to ta praktyka jest nielegalna. Bo w przypadku, gdy każde dziecko zostaje wykryte, które zostało porzucone i nie ma przy nim rodzica, to automatycznie z urzędu powinna się tym zająć policja, prokuratura i odnaleźć matkę i ją dodatkowo ukarać. Także tutaj te działania z tymi punktami życia tak zwanymi są, no, są po prostu nielegalne, są sprzeczne z polskim prawem. Choć etycznie oczywiście jest ok, nie?
Ja tu bym chciała jedno słowo powiedzieć. Chodzi o zapobieganie i to jest chyba ten największy problem w naszych czasach, żeby zapobiegać ciąży, a nie mówić o aborcji, bo to nie ma sensu w ogóle. A co tak? Oddania dziecka właśnie tutaj niby, co przed chwilą mówiłeś, Maurycy, to faktycznie. Potem ściga policjant. Co to był za cel? Że najpierw oddaję, bo nie chcę mieć dziecka, bo urodziłam, a potem co się dzieje? Że mnie ścigają za to, że oddałam. No to jest niepoważne, uważam.
Tutaj małe sprostowanie. Otóż policja nie ściga takich osób, chociaż powinna ścigać. Jest po prostu taka niepisana umowa między tymi punktami życia całymi, przy tam klasztora, czy tam przy jakichś parafiach, a policja, że po prostu no, nie będą ci rodzice poszukiwani. No ale tak jak mówię, generalnie policja powinna takie osoby ścigać, ponieważ tego wymaga od nich prawa. To, że przymyka na to oczy, no to już jest inna kwestia.
No i tutaj myślę, że bardzo dobrze też powiedział użytkownik, powiedziała użytkowniczka o Oniku Gra, że powinniśmy zapobiegać, a nie leczyć, tutaj w tym przypadku usuwać ciążę. Myślę, że tutaj też bardzo dużo osób kieruje się względami słów, które wypowiada kapłan na ambonie, na mszach i ostatnio nawet może z pół roku temu, może mniej, była akcja taka zorganizowana przez Kościół, że praktycznie przez ponad miesiąc na każdej mszy nie było kazania wypowiedzianego przez księdza, jeżeli ksiądz nie podkreślił, że używanie środków takich antykoncepcyjnych, czy prezerwatyw, czy innych tabletek jest zakazane, więc to już czasami stawało się śmieszne, no ale dla zagorzałych katolików, dla zagorzałych osób, które uczęszczają do Kościoła i w pełni z tym kościołem się utożsamiają, było to, myślę, jednoznaczną taką decyzją do niepodejmowania tych takich stosunków z użyciem antykoncepcji. Więc myślę tutaj, że bardzo duża też jest wina kościoła w tym, że jest tak dużo aborcji. Myślę, że kościół powinien przemyśleć to i postawić albo pozwalamy na aborcję, co według mnie jest troszeczkę mniej etyczne, albo pozwalamy na antykoncepcję, co wydaje mi mi się, byłoby o wiele bardziej etyczne, no bo używając antykoncepcji, stosując ją, nie dochodzi do zapłodnienia w większości przypadków, to też to życie nie zachodzi, więc myślę, że Kościół powinien wybrać coś z pomiędzy tych dwóch rzeczy i wtedy nie byłoby problemu, bo jeżeli byśmy zapobiegali, to potem nie byłoby aborcji, przynajmniej w większości przypadków, tutaj oczywiście pomijając te gwałty czy stosunki kazirodcze pod przymuszeniem.
Ja tutaj widzę pewną trzecią drogę, którą Kościół wybrał, mianowicie jemu chodzi o to, żeby się rodziło, tak jak już tutaj wcześniej mówiłem, jak najwięcej dzieci i dlatego nie popiera zarówno aborcji, jak i antykoncepcji. Jest tutaj logiczna, jest to po prostu logiczna droga. Jak najwięcej dzieci niech się rodzi, bo jak najwięcej będzie potem chodziło do kościoła, będzie jak najwięcej kasy. No i wiadomo, że im więcej katolików będzie w kraju, tym gorzej będą sytuowane inne religie. Chodzi tutaj też o dominację i władzę.
Ale my powinniśmy wychodzić z tego z logicznego punktu widzenia. Może zapobiegać. No, to jest tak proste i tak logiczne, że aż boli po prostu. No, ja nie rozumiem tego.
Ale co zrobić, kiedy na przykład pęknie prezerwatywa albo środek antykoncepcyjny nie zadziała tak, jak trzeba? Zdarzają się takie sytuacje i co wtedy?
To pozostawić to matce. Czy chce nią zostać, czy nie? Prosta sprawa. No.
Myślę, Maurycy, że jeżeli chodzi o same tutaj prezerwatywy, to tak jak nawet pisze na opakowaniach, że jest to 99,9% skuteczności, a ta 0,1% z całej setki, no to myślę, że to już by był czysty przypadek. No i wtedy takie pary już jakby no mają problem sami ze sobą. No ale myślę, że te 99,9% byłoby już czymś. To by było praktycznie, jeżeli byśmy brali pod uwagę tylko te niechciane ciąże jako całą setkę, to myślę, że tych aborcji by było naprawdę na 100, nawet nie jedna.
Do tego, co Gra tutaj powiedziała, że chciałaby oddać kwestię aborcji w ręce matki, też tutaj dodałbym właśnie ojca, bo z reguły o ojca się zapomina, prawda? Według mnie tutaj decyzja powinna być podejmowana wspólnie przez matkę i przez ojca. Jeżeli ojciec chce na przykład wychować dziecko, to dlaczego matka ma dokonać aborcji i na odwrót?
Zwłaszcza jeśli się później ojca ciągnie do odpowiedzialności alimentacyjnej, czyli musi się poczuć do tego bycia rodzicem. Czyli jeżeli kobieta podejmuje decyzję sama, to czemu odpowiedzialność ma ponosić później mężczyzna? Jeżeli obydwoje zgodni są, no to wtedy wszystko jest okej, okay, oczywiście, nie? Ale nie może być takiej sytuacji, że po prostu tylko jedna osoba decyduje, a druga jest potem przymuszana do konsekwencji. Nie ma nic do powiedzenia w temacie.
Ja bym powiedziała tak, my mówimy nie o małżeństwach, ojciec, matka, tylko o dziewczynie i chłopaku. O tym mówimy. Jeżeli są niedorośli, to dlaczego zmuszamy ich do tego, żeby mieli to dziecko? O to mi chodzi w ogóle.
Tak, warto jeszcze tutaj wspomnieć o tym, że matki mają jeszcze inną możliwość, mianowicie mogą swoje dziecko dać innej osobie. Często jest tak, że podpisuje się umowę o przekazanie dziecka za pomocą wskazania przez rodzica, prawda? Czyli matka wskazuje, kto miałby się dzieckiem opiekować, no i wtedy ta osoba przejmuje pełną odpowiedzialność za to dziecko. Często takie sytuacje mają miejsce, no i też trzeba tutaj dodać, że za tymi sytuacjami idą też pieniądze, ponieważ te dzieci są niejako no, sprzedawane, no ale z drugiej strony trafiają do rodziców, którzy ich chcą, prawda? A pieniądze pomogą takiej matce na przykład przenieść tą ciążę i poradzić sobie w tym trudnym okresie.
Że tutaj, jeśli mogę się wtrącić, zaznaczmy tutaj, może jeszcze i przejdźmy do takiego tematu, jeżeli już mówimy o aborcji, o sposobach dokonywania tej aborcji, które też wydaje mi się, niektóre są dosyć nieetyczne i tutaj nie mówię względem jakiejkolwiek religii, tylko jako takiej etyki i współczucia jako człowiek. Tutaj wspomnę, że takie typowo chirurgiczne możliwości dokonania aborcji to są to łyżeczkowania lub odessania mechaniczne takiego płodu wprost z macicy matki lub bardziej takie kontrowersyjne metody farmakologiczne. To jest przykład, taki podam, wstrzykiwanie roztworu soli, który właśnie powoduje obumarcie tego płodu i automatycznie powoduje również później skurcze macicy, przez co już nieżywy płód wychodzi na wierzch i to jest już po zabiegu aborcji. Z tym, że z doświadczenia właśnie niektórych lekarzy, lekarzy, jak tu można wyczytać w internecie, wstrzyknięcie roztworu soli stosunkowo często prowadzi do urodzenia żywego płodu, takiego do 24 tygodnia, bo przypomnę tutaj, że takie metody aborcji farmakologicznej są stosowane tylko do 24 tygodnia życia dziecka. I wracając właśnie do tej metody o roztworze soli, takie dzieci, które zostaną urodzone i ten roztwór soli na nie nie zadziała, nie uśmierci ich, one są najczęściej pozostawiane bez opieki na pewną śmierć, po prostu są już na powierzchni dobijane. Więc to też wydaje mi się, że jest dosyć nieetyczne i nie chodzi mi tu o wcale nieetyczność względem kościoła jakiegokolwiek, tylko takiej właśnie współczucia i współczucia człowieka. To na ten temat właśnie myślicie, na temat tych sposobów usuwania, na temat sposobów usuwania dziecka, na temat aborcji.
Ja jeszcze chciałem się wypowiedzieć w kwestii alternatyw co do aborcji. Wydaje mi się, że w pewnych sytuacjach niektórzy ludzie są na tyle nieodpowiedzialni względem życia i mają po prostu gdzieś, nie przejmują się antykoncepcją. Natomiast nie potrafią zaopiekować się i wychowywać dzieci. Robią jedno za drugim dzieci, kiedy nie mają tak naprawdę środków na utrzymanie nawet jednego. I myślę, że społeczeństwo powinno zainterweniować. I najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji by było udoskonalenie zabiegu podwiązywania jajników lub nasieniowodów i przymusowa sterylizacja, która by była odwracalna. Po to właśnie, żeby nie było takich sytuacji, kiedy dzieci, które nie są ani planowane, ani chciane, ani nie są kochane później, są po prostu robione bez opamiętania. I patrząc tak z większej perspektywy, to w tym momencie te dzieci nie stają się też produktywne później dla społeczeństwa, bo one nie odbierają prawdziwego wychowania, nie mają zaszczepionych dobrych zasad, w związku z czym nie wchodzą w prawidłowe interakcje ze społeczeństwem, nie żyją w takiej harmonii z resztą społeczeństwa i stają się z reguły problemem po jakimś czasie. Dlatego najbardziej humanitarnym, moim zdaniem, wyjściem, a przy okazji bardzo kompleksowym, tak rozwiązującym kompleksowo dużą część problemu aborcji, to jest właśnie przymusowa sterylizacja dla ludzi, którzy już udowodnili, że nie są odpowiedzialnymi rodzicami.
No dobrze, ale tutaj mówisz właśnie, Harwaldzie, o takich metodach antykoncepcyjnych. A co myślisz, i tutaj zwrócę się do ciebie i do gry, na temat właśnie tych sposobów samej już aborcji, jeżeli już zaszła kobieta w ciąży, na temat właśnie tych farmakologicznych i chirurgicznych sposobów usuwania płodu?
No w tym względzie to myślę, że tak jak z samą aborcją, czyli przede wszystkim dobro matki, jeżeli by jakaś forma zabiegu miała jej szkodzić, to przede wszystkim powinniśmy się nad jej zdrowiem zastanowić i uniknąć takich metod, a w drugiej kolejności oczywiście uniknąć wszelkiego zbędnego cierpienia, kogokolwiek by to dotyczyło, czyli płodu też. Ale przede wszystkim kierowałbym się dobrem matki.
Bardzo kontrowersyjnym. No bardzo proszę, Gro, wybacz się.
No ja także. Myślę, że właśnie przede wszystkim matka, a później dziecko, jeżeli... Znaczy, cierpienie... Nikt nie powinien cierpieć właściwie. Tak uważam, no ale trudno powiedzieć. No.
Ja tutaj jeszcze nawiązując do tego, co Harwald mówił, o tym, że należałoby sterylizować osoby, które po prostu są nieodpowiedzialne w tym względzie, chciałbym dodać, że wielu dorosłych ludzi chciałoby po prostu się wysterylizować, ale polskie prawo na to nie pozwala. Jest to w Polsce zakazane, czasami jeżdżą za granicę, tam dokonują odpowiednich zabiegów, no ale po pierwsze nie są one w 100% zawsze bezpieczne, a po drugie, tak jak powiedziałem, w Polsce są one nielegalne.
Kościół i państwo wtrąca się między dwojga. To wtedy tak to wychodzi.
Jeszcze tutaj do wypowiedzi Mawelcego, może tak humorystyczniej bardziej już dodam. Już zawsze pozostaje metoda sterylizacji, zwana przyrodzenie na pieniek i siekierka, prawda? Troszeczkę bolesna, troszeczkę taka niebezpieczna, ale zawsze to mogłaby być ostateczność.
W przypadku mężczyzn tylko.
Czy trzeba też zauważyć, że w kontekście prawnym legalność aborcji w Polsce nie zmieniła się w zasadzie od dwudziestolecia międzywojennego, bo to chyba w 1931 albo drugim zalegalizowano, między innymi na skutek społecznej kampanii którą włączył się i Tadeusz Boy-Żeleński, i Julian Tuwim, i Kanabrocka, i parę jeszcze innych postaci znanych z literatury i poezji. Zalegalizowano właśnie aborcję ze względu na pewne czynniki medyczne i pewne czynniki społeczne. I w zasadzie to się nie zmieniło od dzisiejszego dnia, bo dzisiaj mamy aborcję trójprzymiotnikową w Polsce, pozwolenie na aborcję trójprzymiotnikową w Polsce. Osobiście uważam, że jest to słuszne.
Może przypomnę tutaj, jakie prawo obowiązuje wreszcie krajów Unii Europejskiej i nie tylko. Dodam tutaj, że w Szwajcarii i Północnej Irlandii prawo jest porównywalne i praktycznie takie samo jak w Polsce. We Francji i Anglii usuwanie ciąży jest legalne, z tym, że we Francji tylko do 10 tygodnia życia, a w Anglii do 24 tygodnia życia. W Belgii i Holandii również jest dozwolone takowe wykonanie aborcji, z tym, że matce daje się 5-6 dni na przemyślenie swojej decyzji po tym, jak powie się jej, jakie są i będą konsekwencje jej wyboru.
Znaczy, ja tylko wspomnę, że swój niechlubny udział w angażowaniu się w różne akcje anty aborcyjne, które są dokonywane zgodnie z prawem, ma Kościół katolicki. Szczególnie obrzydliwe było, kiedy zresztą biskupi, no bo to było faktycznie na poziomie biskupstwa, włączono się w tą akcję, kiedy bodajże 1,5 roku temu w Opolskim została zgwałcona dziewczynka, 14-letnia. I biskupi nalegali, wręcz składali jakiś taki przymus słowny na jej rodzinę, na nią, stawiali presję społeczną, ponieważ sprawa poszła do mediów, o to, żeby dziewczyna urodziła. Dziewczynka, 14 lat, gdzie szokiem już dla niej nie tylko był sam fakt zgwałcenia, ale także i z pewnością szokiem byłby dla niej fakt, gdyby miała urodzić dziecko. Więc Kościół czasami nie tylko działa tutaj, powiedziałbym, deliberalizująco, no ale czasem moim zdaniem też wyjątkowo mało etycznie, a wręcz obrzydliwie.
Myślę, że tutaj większym szokiem dla tej dziewczynki był nie tyle ten sam gwałt, co po prostu te tłumy ludzi przed jej oknem, którzy się modlili, no i takie różne modły wznosili i okrzyki, że ma to dziecko urodzić.
Halowaldzie teraz.
Wydaje mi się, że takie zachowanie kościoła to wręcz to jest to, z czym rzekomo próbują walczyć. To bardziej przypomina poddziałanie szatana. Znęcanie się nad dzieckiem 14-letnim, żeby przeżywało takie męki po prostu. To jest absurdalne. Szczyt hipokryzji i w ogóle zaprzeczenie wszystkich ideałów z Biblii. Nie bardzo rozumiem w ogóle, jak można być tak bezczelnym, żeby mówić o dobru, o miłości i tak dalej i znęcać się w ten sposób nad dzieckiem 14-letnim. No przecież to się nie mieści w głowie normalnego człowieka.
To dlatego, że nie wychowują. O to chodzi. Nie dbają o rodziny, nie mają swoich dzieci. Prosta sprawa. Jakby zakosztowali
tego...
No to jest
właśnie szczyt hipokryzji.
Jak
mogą w ogóle o rodzinie i o życiu, o takich sprawach wypowiadać się ludzie, którzy nie znają tego z własnych doświadczeń, nie mają z tym do czynienia na co dzień.
A skąd wiesz, że nie mają do czynienia? Może mają własne dzieci gdzieś tam, wiesz, po plebaniach, doma dziecka i tak dalej.
No tak, ale to też jest hipokryzja, bo w tym momencie nie opiekują się, nie wychowują, nie wiedzą, jak to wygląda i w dodatku jeszcze ukrywają te dzieci, bo przecież im właściwie nie wolno mieć tych dzieci. Więc jakby nie patrzeć, to jest w tym hipokryzja.
Znaczy nie przyznają się do nich. Znaczy mogą mieć gdzieś tam po boku, ale to nie, jakby nie należą do nich, bo oni należą do kościoła.
No, a może zastanówmy się, co mówi na to polskie prawo. Czy tacy księża mający dzieci mogą być pociągnięci do odpowiedzialności i mogą być wobec nich zasądzone alimenty?
Uważam, że jak najbardziej.
Czy z punktu widzenia, czy jeżeli pytasz o alimenty, to tak, oczywiście, ponieważ każdy ksiądz jest przede wszystkim obywatelem swojego państwa, dopiero później obywatelem państwa Watykan. Więc najpierw stosuje się do niego prawo danego kraju lub też kraju, w którym popełnił przestępstwo kanoniczne, czy to prawo, no w sumie tak, no prawo kanoniczne akurat w tym przypadku. Więc sankcje wewnątrzkościelne sankcjami wewnątrzkościelnymi, ale one nie mają żadnego wpływu na prawo krajowe. Największym absurdem, czasami dochodzi do takich kolizji, między innymi jedną z takich bardziej znanych kolizji między prawem krajowym a prawem prawem kościelnym był przypadek z 97 wetem. Swoją drogą przyjaciel Jana Pawła II, to on był zresztą arcybiskupem Austrii, został oskarżony o molestowanie ponad 200 list. To jeszcze zanim rozpoczął się skandal, no i tam już trzymał go do końca jego życia, jednocześnie zapewniając mu immunitet dyplomatyczny i nie pozwalając na wszczęcie postępowania przeciwko biskupowi, który to w zasadzie nigdy się nie przyznał do tego czynu, a jedynie tylko mętnie w 2001 roku przeprosił wszystkie osoby, które mogłyby poczuć się urażone jego czynami, jak to określił.
Połowę rzeczy, które Kościół nam próbuje wpoić, to jest wbrew naszej naturze, dlatego to nie może działać dobrze. To musi się kończyć problemami. Całe życie w celibacie nie jest naturalne.
No ale przyznajmy tutaj, kiedy ten celibat został właśnie tutaj wcielony w życie, przecież celibat nie był w historii tutaj księżostwa od początku naszej ery, od roku tam zerowego, od przyjścia Chrystusa, nie był celibat uznawany. Przecież w pierwszych tych wiekach wczesnego chrześcijaństwa księża normalnie dzieci mieli, z tym, że z tego co pamiętam, co zdążyłem wyczytać przed programem, to któryś dopiero Sobór Watykański taki celibat i zakaz posiadania przez księży rodzin wprowadził. Jeżeli chodzi o ten celibat, to on był celowo wciśnięty w te ramy chrześcijaństwa w celu właśnie, tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, czystego zysku dla Kościoła katolickiego.
Czy tak, tak jak powiedział właśnie Fabian, celibat został wprowadzony w X wieku, pod koniec X wieku, pod koniec XI. Oczywiście to nie stało się tak za pstryknięciem palca. Nie było to decyzją soboru, a było to decyzją bulli papieskiej. Do tego XI wieku były różne formy, między innymi był sobór nicoijski, który wskazywał, że są różne formy życia i była taka uchwalona decyzja o współżyciu kobiet z księżmi, o kobietach mieszkających na plebaniach, które współżyły z księżmi w formie takiego związku. Natomiast od XI wieku mniej więcej, albo od X, to była jedyna forma. W Polsce chyba od XIII wieku. Natomiast w wielu różnych krajach Europy, jak na przykład w Hiszpanii, celibat w zasadzie został wprowadzony, czy w restrykcie hiszpańskim, kastylijskim, celibat został wprowadzony dopiero w XV wieku. A jeszcze tylko w Polsce, jeszcze tylko wspomnę, jeżeli kogoś interesuje taki aspekt prawny, historyczny, związany z celibatem i z majątkiem Kościoła, że była w Polsce właśnie taka praktyka księży, a mianowicie kiedy ktoś umierał i zazwyczaj był to szlachcic, wcześniej rycerz, czy też osoba posiadająca jakieś włości, to zazwyczaj pierwszą osobą, jaką wołano, był ksiądz, ale to nie tylko dlatego. Wołano księdza, aby nam złożył ostatnią posługę. Tylko taki ksiądz bardzo często i to wprost, zresztą zachowały się do dzisiejszego dnia teksty przykazów biskupich, które nakazywały księżom dokonywać pewnego szantażu. Albo przepiszesz nam jakiś swój majątek, czas jakiegoś swojego majątku, część swojego majątku, a my ci tutaj damy ostatnie namaszczenie, albo do widzenia. No i nałożył śmierci taka osoba, która była można władcą. Trochę się tym przejęła, trochę się tym z pewnością przejmowała i chcąc nie chcąc zapisywała na cześć Kościoła majątki. Natomiast między innymi powoli w Polsce zaczęto to ograniczać. Takie pierwsze ograniczenia to było wprowadzenie prawa kaduka, czyli majątek, który nikomu nie przeznaczyła, go nie wpływała na konto kościoła, tylko na konto państwa, a później wprowadzono takie ustawy zaporowe, które ograniczały tą wszechwładzę majątkową kościoła, a właśnie ze względu na tą wszechwładzę majątkową wziął się celibat, żeby łatwiej było w instytucji rozporządzać majątkiem.
No i to są kluczowe argumenty, przez które powinniśmy w ogóle ignorować głos Kościoła wypowiadający się o aborcji. Bo jasno widać, że im zależy na biznesie i na prywatnych interesach, a nie na dobru płodu czy dobru społeczeństwa.
Tutaj mi się przypomniała pewna historia dotycząca zbrodni, jakiej dokonywali księża i zakonnice w Hiszpanii. Nie wiem, może Orson akurat tą historię też zna. Chodzi o to, że na terenie jednego z klasztorów, w jego podziemiach odkryto po iluś tam latach dużej ilości zwłok narodzonych dzieci. Po prostu te dzieci nie były poddawane aborcji, tylko zabijano je po urodzeniu, no i potem chowano w tych, nie wiem, katakumbach czy w tych podziemiach. No i była z tego powodu głośna afera. Zdaje się w połowie lat 50. XX wieku, jeżeli mnie pani nie myli. No i teraz pytanie, jak takie osoby, które niby teoretycznie tak teraz wołają o zakazie aborcji i tak dalej, jak one się mogłyby ustosunkować do tej historii? I pytanie, ile takich historii jeszcze nie ujrzało światła dziennego?
To tak, ja tylko jeszcze wspomnę, jeżeli chodzi właśnie o dzieci nienarodzone, w Polsce ich status prawny, jeżeli chodzi o prawo cywilne, jest dosyć skomplikowany, co może nie będę go opisywał, no ale no w prawie generalnie rzecz biorąc, dzieckiem nienarodzonym nazywa się go nasciturusem. Z łaciny jest taka nazwa, mający się urodzić, czy też mający się niebawem narodzić. I jeżeli właśnie chodzi o Kościół, o dzieci nienarodzone, to w obecnej sytuacji prawna jest taka, że dziecko, które narodzi się żywe, tak, może być obdarzone spadkiem. I generalnie rzecz biorąc, nawet przed tym, jak dziecko ma się urodzić, to można już na jego cześć zapisywać spadek. Ten spadek dostanie, jeżeli urodzi się żywe. Istnieje też chyba, to jest 928 artykuł kodeksu cywilnego, który właśnie o tym mówi. Istnieje też domniemanie prawne, które mówi o tym, że jeżeli dziecko się urodziło, to urodziło się żywe. Nie można obalić, ale wystarczy tutaj spojrzeć właśnie głos hipokryzji Kościoła, które się sprzeciwiło wprowadzeniu tego przepisu, ponieważ domniemania dziecka, które się rodzi, że jest żywe, ponieważ to znacznie zmniejszało masę spadkową Kościoła. Na wypadek, gdyby powiedzmy ktoś zapisał spadek dziecku, a drugą część spadku powiedzmy Kościołowi, tak? To jeżeli istnieje takie domniemanie, to automatycznie Kościół traci swoją część spadkową. I na początku lat 90. była to wielka wojna, tak? Wprowadzono w końcu ten zapis. No ale Kościół też się temu sprzeciwiał.
Czarna mafia.
Nasz czat powoli dobiega końca, więc jeszcze może ktoś by chciał coś dodać na sam koniec, przed samym podsumowaniem.
Powiem tylko tyle, że uważam, że Kościół powinien się zajmować sprawami pośmiertnymi, tamtym światem i nie powinien się zajmować tym światem. I po drugie, jeżeli w kościele głowami kościoła są osoby, które teoretycznie nie powinny mieć dzieci, które żyją w celibacie i teoretycznie nie powinny mieć żadnego doświadczenia dotyczącego wychowywania dzieci, to nie powinny też w tych kwestiach pouczać innych.
Zgadza się, Maurycy. Jestem tego samego zdania.
Dobrze. Zatem podsumowując, dziś mówiliśmy o aborcji i nie tylko, bo poruszyliśmy też aspekty celibatu księży. Usłyszeliśmy na tym czacie zdania, które w większości opowiadały się za prawem do aborcji. Dziękuję za uczestnictwo w dzisiejszym spotkaniu i już teraz zapraszam do spotkania na nasz czat za tydzień, na kolejny czat, w którym będziemy również poruszać temat bardzo intrygujący, a natomiast eutanazja, czy pozwolić człowiekowi na decydowanie o własnym życiu. Na dzień dzisiejszy, na dzisiejszy czat wszystkim bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień.